Ślady Pegaza.
Niedzielne wieczorne rozmowy o literaturze, ścieżkach i bezdrożach naszej wrażliwości. Za chwilę w studio powitam gościa. Proszę pozostać z Polskim Radiem Rzeszów i czekać na wzruszenia, których na pewno nie zabraknie.
Ślady Pegaza.
Gościem naszego wieczornego spotkania jest Mirosław Welc, poeta, autor tekstów piosenek, doktor habilitowany nauk weterynaryjnych. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór państwu.
Wspólnie tworzymy scenariusz tego wieczoru, dlatego zgodnie z naszymi ustaleniami wcześniejszymi rozpoczniemy to spotkanie jednym z wierszy naszego gościa Mirosława Welca. Czyta autor.
Pastorałka. W ciepłym brzuszku mamy śpi maleńki Bóg. Nie wie jeszcze wcale, co go czeka tu. Zanim się obudzisz, zanim gwiazdy blask do Betlejem drogą poprowadzi nas, śpi maleńki jeszcze. Niech cię tuli sen, kochające serce tuż nad tobą jest. Nigdy już nie będziesz bez troski jak dziś. Bogiem i człowiekiem trudno chyba być. Ale co tam, kiedy od matczynych ust leci wprost do ciebie uśmiech, anioł stróż.
Mirosław Welc, Pastorałka. Wiersz, który znajduje się w tomiku wydanym w 2015 roku. To był dla pana ważny rok. I co bardzo też istotne dla naszej historii, Mirosław Welc jest prezesem Związku Literatów Polskich, oddział w Rzeszowie. I właśnie z tą grupą miłośników słowa łączy się 2015 rok.
Tak, proszę państwa, czas poświąteczny, czas nowego roku. Składam na ręce i na uszy państwa jak najlepsze życzenia szczęśliwego nowego roku, uśmiechu na co dzień, powodów do tego uśmiechu na co dzień i aby rok ten był tak dobry, że aż nudny, aby nic nas nie wyrywało z tego stanu świąteczno-bożonarodzeniowego. Wszystkiego najlepszego. A 2015 rok jest dla mnie szczególny, bo wstąpiłem w szeregi Związku Literatów Polskich. Zostałem przyjęty do tego związku. Od tej pory przestaję w gronie koleżanek i kolegów, członków Związku Literatów Polskich. Jest nas w chwili obecnej 38 osób. Poetki, poeci, prozaicy. Dwóch prozaików odeszło w roku 2025. Był to Stefan Nawrocki oraz Włodzimierz Kłaczyński, zwłaszcza ten drugi, znany o zasięgu ogólnopolskim pisarz. Jedna z jego powieści była ekranizowana w latach 80. Popielec. I tak to dzisiaj, goszcząc w Radiu Rzeszów, będę chciał trochę poopowiadać o tym naszym związku.
Będzie to nie tylko czas podsumowań, ale też rozmowy o wczoraj przez lata tworzonym rozmaitymi historiami, ale też i rozmowa o tym, co jutro wielkimi literami pisane, bo przecież bardzo chcemy, żeby te historie rozmaite tworzone słowem, wrażliwością osób zrzeszonych w Związku Literatów Polskich, oddziale rzeszowskim, żeby te historie nadal były tworzone, ale jednak cofnijmy się do początku, bo od źródeł najlepiej rozpocząć. Kiedy zawiązał się ten rzeszowski oddział Związku Literatów Polskich?
Był to rok pański 1967. Nasz oddział już jest w takim średnim wieku. W 2027 będzie miał 60 lat. Będzie 60-latkiem. Pierwszym prezesem oddziału był Jerzy Pleśniarowicz, wybitny tłumacz, także reżyser radiowy i teatralny, poeta. Poprzez różne koleje losu oddział funkcjonuje do dziś. Mamy swoją siedzibę na ulicy Grodgera. Nasza działalność to, mówiąc najogólniej, próba kreacji i moderacji sztuki przez duże S w zakresie literatury, prozy, poezji. Robimy to głównie poprzez pracę twórczą. Piszemy, publikujemy, drukujemy, prowadzimy również szereg spotkań kulturalnych, czy to w samym Rzeszowie, czy w innych miastach, gdzie są ośrodki, które zainteresowane są taką działalnością. Tu wymienię Domy Kultury, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, RSTK w Rzeszowie i w Przemyślu. Także Mielec to takie miasto, gdzie literatura się dzieje i jest na pierwszym albo przynajmniej drugim miejscu, i Stalowa Wola. Są to ośrodki, gdzie organizujemy spotkania autorskie. Oprócz tego są to spotkania, które organizujemy w Rzeszowie, w Domu Kultury na ulicy Kochanowskiego. Najwięcej imprez tam organizujemy. Są to imprezy związane z czystą poezją i prozą. Nasi goście, nasi członkowie naszego oddziału dzielą się swoją twórczością, ale także zapraszamy gości z zewnątrz. Są to nieraz też imprezy poetycko-muzyczne. Uczestniczymy w kilku festiwalach. Festiwal Natchnieni Bieszczadem. Od 2015 roku jesteśmy w tym festiwalu. Moderujemy go, organizujemy konkursy, także konkursy poetyckie. Ta działalność łącznie zachęca ludzi z Podkarpacia, ale nie tylko, do takiego połączenia świata nuty, muzyki i poezji. Często młodzi ludzie trafiają do literatury poprzez piosenki, poprzez teksty piosenek.
Pan też jest autorem tekstów piosenek.
Tak, jestem autorem tekstów piosenek. Miałem taki etap swojej twórczości, który nazywam bieszczadzkim. Pierwszy odcinek się skończył, ale to nie jest moje ostatnie słowo. I mam nadzieję, że piosenki bieszczadzkie, które są tworzone, są wykonywane przez twórców bieszczadzkich i podkarpackich, bo to nie tylko twórcy, wokaliści z Bieszczadów, tylko właściwie z południowej Polski, można powiedzieć. I te piosenki, najlepiej ich się słucha w Bieszczadach właśnie, bo mamy przestrzeń, mamy góry, nasze niewysokie góry bieszczadzkie, i mamy wspaniałych ludzi, i mamy doskonały odbiór tego, co tworzymy.
Szczęśliwie chyba literatura nie musi się ścigać z żadną rzeczywistością, choć wyścig, pęd, dzisiaj jedno z pojęć, które w współczesności jest nader bliskie. Ścigać się nie musi, ale czasami bywa, że jakimś pewnym wysiłkiem torować sobie ścieżkę do ludzkiego serca, do wrażliwości, do jakiegoś, by poruszyć określone struny naszej wrażliwości. Czy to wydeptywanie ścieżek bywa z roku na rok coraz bardziej trudne, czy nawet karkołomne? Czy też zawsze to są tylko ścieżynki, dróżki? Bo tak to bywa z wierszem, tak to bywa z literaturą.
To jest tak. W mojej ocenie literatura przechodzi kryzys. Kryzys braku czytelnika. Twórców jest sporo. Natomiast
nie braku piszących, a braku
odbiorców.
Odbiorców.
Odbiorców. Dlatego trzeba trafiać do odbiorców w sposób adekwatny do czasów, w których żyjemy.
Językiem odbiorców?
Językiem odbiorców, poprzez środki jak media społecznościowe, gdzie czy proza, czy poezja mogą znaleźć swoje dobre miejsce. I w tym czasie, kiedy mamy moment na wejście na, nie będę mówił na jakie te media, ale społecznościowe, znajdujemy tam wiersz. Jeżeli on trafi do czytelnika i go poruszy, bo musi go poruszyć. To nie może być sytuacja, że przeczytałem kilka zdań i idę dalej. To musi być coś, co go zainteresuje. Jeżeli zainteresuje go ten utwór, czy to wiersz, czy fragment prozy, to on sięgnie z ciekawości i z potrzeby i będzie szukał albo tego autora, albo innych autorów i pojawi się automatyzm kontaktu z literaturą.
Coś się może zacząć, choć nie musi.
Nie musi.
I to dobrze, że nie mamy takiego gotowego scenariusza.
Tak, bardzo dobrze. Natomiast przechodzą kryzys, co obserwujemy wszyscy. Książki pisane, księgarnie, coraz mniej ich mamy w naszych miastach, nie tylko podkarpackich. I w tym czasie trzeba dostosować się, tak jak już powiedziałem, do odbiorcy. Mnie bardzo cieszy to, że bardzo dużo młodych ludzi, kilkunastoletnich, dwudziestoletnich, zaczyna sięgać po niekoniecznie książkę pisaną, może tą elektroniczną, ale zaczyna sięgać w stronę sztuki.
O tych podróżach, pięknych początkach, życzmy sobie, będziemy za kilka chwil opowiadać, rozmawiać, rozmyślać. Teraz muzyka, dodam tylko, Mirosław Welc, cały czas w naszym studio i Państwa zapraszamy do słuchania.
Ślady Pegaza.
Gościem Polskiego Radia Rzeszów jest Mirosław Welc, poeta, autor tekstów piosenek, prezes Związku Literatów Polskich, oddział w Rzeszowie. I właśnie o tym będziemy teraz rozmawiać, o Związku Literatów Polskich, który nie narzeka, powiedziałabym, na brak zainteresowania i na obecność osób, które chciałyby w tym zaszczytnym gronie się znaleźć.
Tak, szanowni państwo, nasz oddział ma stronę internetową, do obejrzenia której i przeczytania zapraszam. Mamy też Facebooka, gdzie można też o informacjach bieżących Związku Oddziału Rzeszowskiego Związku Literatów Polskich dowiedzieć się więcej. Żeby aplikować o przystąpienie do Związku Literatów Polskich, trzeba mieć w dorobku minimum dwie książki prozatorskie albo trzy książki poetyckie. Mogą to też być oryginalne prace utworów dramatycznych, a także sztuk teatralnych. Zarząd naszego oddziału dokonuje wstępnej selekcji zgłoszeń, bo rekomendujemy te osoby, które naszym zdaniem prezentują literaturę, rekomendujemy do Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich. Tam komisja kwalifikacyjna na posiedzeniu dwa razy do roku decyduje, jest to ostateczna decyzja, o przyjęciu w poczet członków Związku Literatów Polskich.
Zaznaczamy więc, że ta historia nie rozpoczyna się i nie zamyka w Rzeszowie, tylko wszystko nam idzie do
Warszawy.
Głównej siedziby. Tak.
Do Warszawy. I średnio w ciągu roku mamy 6 do 8 takich zgłoszeń ludzi chętnych do przystąpienia do naszego związku. Różnie jest z tymi decyzjami komisji kwalifikacyjnej. W ubiegłym roku przyjęliśmy 2 osoby, a w tym roku przyjęliśmy 1 osobę. Ale
w tym roku już?
Przepraszam,
w 2025
dalej jeszcze jestem jedną nogą w ubiegłym roku. Za rok, jeżeli ktoś nie zostanie przyjęty, po upływie roku może ponownie powtórzyć tęże procedurę. Szczegółowo państwo na stronie internetowej Rzeszowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich możecie znaleźć szczegóły, jak powinien wyglądać wniosek i jakie elementy należy brać w tym względzie pod uwagę.
Pośród grona, które znalazło się w 2025 roku w oddziale rzeszowskim Związku Literatów Polskich mamy poetów, mamy pisarzy. Jakich wątków, obszarów aktywności naszego życia najczęściej podejmują się opisu?
To jest bardzo zróżnicowana odpowiedź. Najwięcej w naszym oddziale mamy poetów. Pań, poetek i poetów. Mamy 9 artystów, literatów uprawiających prozę wyłącznie. Mamy też w tym roku 50-lecie pracy twórczej miał poeta, także prozaik Adam Decowski, który jest przede wszystkim także satyrykiem, autorem limeryków, aforyzmów. Także to jest bardzo zróżnicowana, trudna do oceny charakterystyka. Mamy też osoby, które zajmują się twórczością regionalną, takimi regionalizmami. To na przykład w Żarnowcu, w Muzeum Marii Konopnickiej, Maria Stefanik, nasza poetka, też w ubiegłym roku opublikowała książkę o Marii Konopnickiej, o jej szlakach, o jej podróżach. Także co literat, to inny punkt widzenia. Najwięcej jest poetów, nieco mniej prozaików.
Zapytałam o to nie z myślą, abyśmy w kredensie różnych obszarów twórczości umieszczali naszych twórców, naszych autorów, ale chciałaby zaznaczyć po prostu, kto w strukturach Rzeszowskiego Oddziału Związków Literatów Polskich jest. A teraz tak, kiedy już ktoś trafi do Rzeszowskiego Oddziału, bo o nim mowa, no to nie wystarczy, przepraszam, nazwisko z dumą prezentować na liście. Tutaj też jest ważne, żeby na swój sposób, każdy na swój sposób angażował się w działalność oddziału. Pan mówił o próbach animowania, moderowania, koordynowania tego obszaru sztuki, ale tutaj tych tropów jest bez liku. Chyba ilu twórców, tyle sposobów i zamysłów, by ten obszar sztuki ożywiać. To kłopot, czy to wspaniała wiadomość i szansa?
W każdej organizacji, także literackiej, musi być jakiś porządek. Kierunki tej działalności moderuje zarząd oddziału. Prezes, wiceprezesi i cały zarząd. My decydujemy o tym, kiedy, jakie imprezy będziemy organizować albo w nich uczestniczyć. Ale niezależnie od tego, każdy z członków Rzeszowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich w swojej tej maleńkiej ojczyźnie, w jakimś mieście, ma spotkania literackie, na które zaprasza innych członków naszego oddziału i osoby z zewnątrz. I w ten sposób ta działalność nie dotyczy stolicy województwa wyłącznie, z całym szacunkiem dla Rzeszowa, chylę głowę, ale dotyczy całego naszego województwa. Oczywiście są też imprezy ogólne, takie ogólnopolskie, w których staramy się brać udział. Natomiast tak naprawdę to skupiamy się na działalności na Podkarpaciu, bo to jest zakres naszego oddziału i to jest nasze wyzwanie do wykonania.
Często się spotykam z takim sformułowaniem, że wiersz jest swoistym listem pisanym do trzy kropeczki. Zwykle dumam nad tym sformułowaniem i myślę sobie, że najczęściej niestety to jest adresat nieznany.
No i w tym jest cała potęga poezji, że jest to adresat nieznany. Pisząc do wybranej osoby, to ma duże znaczenie dla nas, znaczenie bezpośrednie i dla tej osoby.
Pewnie inny byłby wiersz napisany przez Mirosława Welca dla Alicji Karłowskiej niż ten, tylko i wyłącznie niż ten wydany na przykład w tomiku, który trzymam w dłoni, Bieszczady, poezja i blues.
Wiersze mają trafić, mówiąc za autorytetem najważniejszym, pod strzechy. No tych strzech już nie ma, ale wiersze powinny trafić, im szerszy zakres odbiorców, tym lepiej. Temu służą też środki informatyczne, internet, żeby tak było, ale i książki, ale i książki. Czymże jest wspaniały wiersz, którego nikt nie czyta? Jest sztuką dla sztuki. Natomiast jeżeli wiersz porusza, pobudza, a czasami przestrasza, daje nam informację o czymś, co jest groźne, co jest złe, to jest też rola twórców i poetów, żeby nie unikać tematów, które są tematami drażliwymi. Taki temat drażliwy, do którego rzadko się przyznajemy, jest cierpienie zwierząt. W ubiegłym roku ukazała się antologia Opowiedz zwierzę, która powstała w Krakowie i zawiera ona wiersze kilkudziesięciu poetów z XX i XXI wieku. W tej antologii znalazły się dwa moje wiersze i ja ten jeden z tych wierszy bardzo krótki przeczytam. W oczach koni. W oczach koni wiezionych na rzeź nie było strachu, tylko ból obijanych zadów, zranionych pęcin. Pędzone na rampę szły pod górę jak z wozem siana do domu. W ich wielkich łbach nie mieściła się zakrwawiona posadzka. A chociaż wiem, że konie nie płaczą, to widziałem, że tak.
Do zagospodarowania obszar, tak jak pan wspominał, rzadko dyskutowany poprzez lirykę, za pośrednictwem poezji. Naprawdę, tego typu antologia warto by się na półkach znalazła.
Bardzo warto. Tytuł tej antologii wybrany przez panią profesor Barbarę Niedźwiecką z Uniwersytetu Jagiellońskiego. To jest parafraza wiersza Stanisława Grochowiaka. Opowiedz zwierzę. Opowiedz zwierzę. Opowiedz rybę. Dobrze, opowiadam. Ten młotek czuły, a jakże treściwy. Ktoś piękny może do twarzy przykładał, bo twarz ma gładkość podobną do ryby. To nie są wiersze, które mają wzbudzić tylko i wyłącznie takie dobre uczucia, tylko to są wiersze, które mają pokazać, jacy jesteśmy dla zwierząt.
Ślady Pegaza.
Na progu czasu, gdy za nami rok, przed nami nieznane jeszcze miesiące, cóż nam one przyniosą, nie wiemy. Wtedy nie sposób nie pokusić się o pewne rozmyślania. A co dalej w tej odsłonie? A co dalej z literaturą? Nie brakuje głosów, że podupada już nasza wrażliwość, że jest coraz mniej czasu na refleksję nad słowem, na zachwyt słowem. A jednocześnie, gdy mamy spotkania literackie, festiwale, literatury, to są momenty spotkania. Przychodzą ludzie, którzy są głodni tego typu rozmów, tego typu dialogu, tego typu opowieści.
Ja jestem niepoprawnym optymistą i uważam, że literatura się zmienia, ale się nie kończy. Literatura jest czymś, czego potrzebuje człowiek, homo sapiens. Jest czymś, co jest czasami odskocznią od szarej rzeczywistości, czasami jest kreacją marzeń, a czasami jest taką prostą rozrywką. Poezja literacka, poezja śpiewana to prosta rozrywka. Dlaczego lubimy słuchać poezji śpiewanej w najlepszych wykonaniach? Bo jest to słowo ubrane w dźwięk, w muzykę, które niesie nam nadzieję. Literatura niesie nadzieję. Literatura jest dziełem człowieka. Ten człowiek piszący niesie nadzieję.
Nadzieję na co?
Nadzieję na to, że będzie dobrze i że dalej literatura będzie rozwijać się, zmieniając się. Zmieniając swoje formy, zmieniając style literackie, to co dzisiaj nas w XXI wieku, nas, odbiorców, cieszy, co lubimy czytać, 200 lat temu trafiłoby do kosza. Była inna wrażliwość, inny styl, inny sposób kreacji. Dlatego też musimy się dostosowywać. Nie tylko czytelnik się do nas tak bardzo nie dostosuje, to my musimy dostosowywać się do czytelników, żeby treści, które są nasze, które chcemy przekazać, do nich trafiły. Jak to zrobić? Nie wiem. Ale mam nadzieję, że potęga prawdziwej, mocnej literatury zwycięży. Powiedziałbym nawet, musi zwyciężyć.
Literatura zmienia się, ale i zmienia nas.
Tak. Wrażliwy czytelnik, czytelniczka, czytelnik jest w stanie, czytając białą literaturę, piękną, dojrzewać, mieć nowe spojrzenie, nowe myśli, nowe pomysły. Literatura czarna, w której jest tylko złość, przemoc, może służyć przebudzeniu.
Ale jest też zawsze pewne
ryzyko. I agresji, że nie, ja tego nie będę czytał.
Mhm. Słowo poprzez może czasem i impulsywność samego autora może zbyt narzucać się czytelnikowi.
Nie można nikomu narzucać, można proponować. można pokazywać.
Zaprosić.
Zaprosić. Nawet przytulić czytelnika słowem pisanym. Ale nie można mu narzucać co i jak i co jest ważniejsze, a co jest mniej ważne. Pisarz powinien pisać tak, aby to czytelnik wyciągał rękę po jego książkę.
Literatura się zmienia, ale się nie kończy. I pozwólmy się przytulić słowu. To tak na zakończenie naszego spotkania. Gościem audycji Ślady Pegaza był Mirosław Welc, poeta, autor tekstów piosenek, doktor habilitowany nauk weterynaryjnych i co dla naszej historii ważne, tutaj też bardzo prezes Związku Literatów Polskich, oddział w Rzeszowie. Bardzo dziękuję za podróż.
Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich Państwa.